Powołani przez słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów.
Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi.
Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu
serdecznie zapraszają na audycję
Dar i Tajemnica.
Zapraszamy!
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Jak rosną zastępy i duch twój się budzi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony kleryk Piotr Perskawiec i bardzo serdecznie zapraszam na naszą klerycką audycję Dar i Tajemnica. Jak co miesiąc chcemy troszkę powspominać, co wydarzyło się w naszym domu, czym żyjemy na co dzień, ale przede wszystkim jak przybliżamy się do Pana Boga. W tym wszystkim, co u nas się dzieje. I tak jeszcze na sam koniec miesiąca kwietnia w naszej wspólnocie przeżywaliśmy Dzień Skupienia, który poprowadził dla nas ksiądz Kazimierz Stasiak, ksiądz Palotyn. W modlitewnym skupieniu, tuż przed rozpoczęciem majowych wyjazdów kursowych, rozważaliśmy wspólnie początek 5 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Prowadzący przypomniał nam, że Słowo zawsze czyta nasze życie, a w seminarium mamy się stać świadkami i sługami tego Słowa. Świadomość bycia sługą Słowa pozwoli nam bowiem zapomnieć o sobie. Skupienie zakończyła wspólna Eucharystia, a także pożegnaliśmy peregrynującą kopię obrazu świętej rodziny z Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, który przebywał w naszym budynku przez kilka dni. Na następny dzień każdy z roczników wraz z księżmi przełożonymi rozjechał się w różne miejsca w Polsce, aby wspólnie kursowo spędzić weekend majowy. Nasza majówka zakończyła się na wspólnym zjeździe całego seminarium na Jasnej Górze, gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii Dziękczynnej za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej. Jednak o tym wydarzeniu poproszę później mojego współbrata, aby troszkę więcej podzielił się doświadczeniami, jakie mogliśmy razem wspólnie przeżyć. 5 maja w naszej wspólnocie przeżywaliśmy odpust ku czci Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, którego to wezwaniem nazwana jest nasza seminaryjna kaplica. Wspólna Eucharystia szczególnie łączyła prezbiteria diecezji kaliskiej oraz archidiecezji poznańskiej, gdyż na wspólną modlitwę zaproszeni byli proboszczowie praktyk naszych alumnów. Przy świętej przewodniczył mieszkający na co dzień w naszym domu ksiądz kanonik Zbigniew Woźniak, ksiądz emeryt, który w wygłoszonym słowie podkreślił szczególną wagę czasu seminaryjnego w odniesieniu do stawania się prawdziwymi, dobrymi pasterzami. 20 maja w naszym domu mieliśmy zaszczyt spotkać się z księdzem, który posługuje w Afryce, Rwandzie. A mianowicie naszym gościem był ksiądz Innocenty Konsolater, który sprawuje funkcję proboszcza parafii archikatedralnej świętego Michała rwandyjskiej stolicy Kigali. Jest on jednym z najbliższych współpracowników metropolity kigalijskiego kardynała Antoniego Kambandy i od 13 lat zasiada w Narodowej Komisji do Spraw Jedności i Pojednania. Opowiedział on o historii swojego kraju ze szczególnym uwzględnieniem tragedii ludobójstwa z 1994 roku. Wspomniał, że w ciągu zaledwie 100 dni zginęło tam ponad 1 000 000 osób. W tym obszarze podkreślał, jak ważne jest przeproszenie i wzajemne stanięcie w prawdzie. Nasz gość mówił także o roli, jaką odgrywa Kościół katolicki na tej wspólnej drodze odnowy i budowy Zjednoczonej Rwandy. Jak przypominał ksiądz proboszcz, kraj bez dobrego systemu edukacji oraz systemu ochrony zdrowia nie ma przyszłości. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie, zarówno materialne, jak i modlitewne. On sam, oprócz budowy kościoła archikatedralnego, zajmuje się również budową nowego szpitala. Ksiądz Innocenty przybliżył także strukturę administracyjną Kościoła katolickiego w Rwandzie oraz dał nam krótkie świadectwo rozeznania swojego powołania. W tak trudnych okolicznościach jego rodzina została zabita podczas ludobójstwa, a święcenia diakonatu przyjmował właśnie w roku masakry. Ksiądz Innocenty podkreślił: przeproszenie nie zmieni przeszłości, ale buduje drogę w przyszłość. Przeproszenie tworzy nową rzeczywistość. Jednak to nie koniec naszych bogatych doświadczeń w tym miesiącu, gdyż celowo pominąłem 4 z nich, a chyba najbardziej radosnych w ciągu roku dla naszej wspólnoty. Oczywiście mowa o wydarzeniach, do których dąży każdy z nas, a więc święcenia diakonatu i prezbiteratu. 4, gdyż każde święcenia przeżywaliśmy oddzielnie w naszych diecezjach. Tak, aby wspólnie wraz z całą wspólnotą jednoczyć się na modlitwie z naszymi współbraćmi, którzy poprzez święcenia stali się osobami duchownymi. Pierwsze święcenia diakonatu odbyły się 12 maja w Konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim, a w Archidiecezji Poznańskiej w katedrze 14 maja, natomiast święcenia prezbiteratu w Kaliszu 19 maja, a w Poznaniu 21 maja. Jednak relacje z tych wydarzeń zdają nam nasi świeżo upieczeni diakoni. Niestety z racji, że nasi neoprezbiterzy już opuścili nasz dom, nie udało nam się dziś z nimi spotkać. Jednak odsyłam Was, drodzy słuchacze, do wywiadu w naszym dwutygodniku diecezjalnym Opiekun. Zapraszam bardzo serdecznie na dalszą część naszej audycji. W naszej drugiej części audycji bardzo teraz serdecznie witamy naszego gościa, a ja z nim...
Kleryk Krzysztof z roku czwartego.
Cieszymy się, że Krzysztof jesteś z nami i chciałbym, abyś podzielił się naszymi bogatymi doświadczeniami z weekendu majowego. Jak go spędziliśmy kursowo, jak przeżyliśmy ten czas, a później jak to się stało, że spotkaliśmy się wszyscy razem w całym seminarium i razem również przeżywaliśmy te piękne chwile na Jasnej Górze.
Największe wyzwanie czekało na nas jeszcze zanim w ogóle wyjechaliśmy z seminarium poznańskiego, ponieważ musieliśmy się wspólnie zastanowić, gdzie tak właściwie chcemy ten nasz czas spędzić. Opcji było dużo i chyba mogę powiedzieć, że każdy z nas miał jakąś inną wizję tego, jak ten czas tak właściwie powinien wyglądać. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że pojedziemy do samej Częstochowy, żeby nie musieć jakoś specjalnie się męczyć z dojazdem 3 maja, ponieważ wtedy na godzinę 10 musieliśmy stawić się na wałach Częstochowy, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej odpustowej. Czas obfitował w naprawdę różnego rodzaju wydarzenia. Chodziliśmy troszeczkę po górach, w sumie tak chyba można powiedzieć, chociaż Jura Krakowsko-Częstochowska w jakieś Monteveresty i inne wysokie wzniesienia nie obfituje. Jednak mogliśmy doświadczyć takich pięknych okoliczności przyrody, a w samej Częstochowie spędzić wspólnie wspaniały czas. Czy to chodząc alejami częstochowskimi, odwiedzając najróżniejsze kościoły, między innymi matkę wszystkich kościołów częstochowskich, czyli nie, jak się wielu wydaje, sanktuarium maryjne, ale katedrę częstochowską, w której uczestniczyliśmy w niedzielnej mszy świętej, po której ksiądz proboszcz, niezwykle miły człowiek, zaprosił nas na poczęstunek. Podsumowując cały wyjazd, obfitował on nie tylko w takie wydarzenia przyjemne ze swojej natury turystycznej, ale także natury duchowej. Więc wróciliśmy wypoczęci i zarówno fizycznie, jak i duchowo.
Jak już wspominałem, dzisiaj w naszej audycji będziemy gościć naszych świeżo upieczonych diakonów. Dlatego bardzo serdecznie teraz witam księdza diakona
Macieja Zajdowicza z parafii w Wielichowie w diecezji poznańskiej.
Adriana Alberta z parafii świętej Anny w Bralinie w diecezji kaliskiej.
Chłopaki, bardzo się cieszymy, że podjęliście tą decyzję, bo to już wasza taka poważna decyzja, bo wybraliście już tak naprawdę ścieżkę waszego życia po raz definitywny, taki wyraz konkretny już. Wyraziliście tą decyzję przed swoimi biskupami. W ogóle na samym początku powiedzcie naszym drogim słuchaczom, na czym w ogóle polega diakonat, czym on tak do końca jest. Bo może często widzimy my już księży tak naprawdę w swoich parafiach. Nie każdy z nas miał może styczność nawet z diakonem, gdyż no, nie każda parafia ma diakona. Jak wygląda ten rodzaj posługi diakońskiej? Może Maciej, powiedz coś na ten temat.
To jest tak, jak Piotrek trochę mówisz właśnie, że tych diakonów to za bardzo nie widać, nie? I teraz jak wyjaśnić, czym jest diakonat? Ja zawsze mówię, że to jest służba. To jest ten, który ma pójść do roboty tak naprawdę. No bo jak sobie poczytamy te dzieje apostolskie, jak tych pierwszych diakonów ustanowili apostołowie, no to tam widać, że chodziło o to, że oni się chcą zająć Słowem Bożym i potrzebowało no, ludzi, którzy będą pracować, którzy będą ten kościół budować tak widzialnie. No i tak mi się z tym tak kojarzy właśnie diakonat, że to jest ten, który ma po prostu pomagać. No teraz to właściwie już w dzisiejszych czasach pomagać bardziej biskupowi czy kapłanowi na mszy świętej, co widać bardzo wyraźnie, no bo wtedy diakonów najczęściej widzimy. ale no diakon to jest ten, który ma pomagać także ubogim i chorym, nie? No bo do tego zostali ustanowieni ci pierwsi diakoni na początku Kościoła. Więc ten wyraz gdzieś takiej miłości, jaką realizuje na przykład Caritas, jest jak najbardziej wpisany w diakonat. No myślę, że najłatwiej jak diakona scharakteryzować, to jest ten, co nosi stółę inaczej niż normalny ksiądz, no bo po tym można go najprędzej rozpoznać. A to prawda, że rzadko go widzimy w parafiach, no bo przeważnie po roku diakoni zostają wyświęceni na księży.
Dokładnie. Ten, który nosi stół inaczej. Bardzo fajne zdanie. Może tak bardziej prostym językiem, ale bardzo dobrze to ujęte, bo diakon nosi stółę przełożoną przez ramię i po tym też można go poznać lub w dalmatyce jest ubrany na uroczystych oczywiście mszach. Dobrze, chłopacy, ale jak w ogóle teraz będzie wyglądać wasza posługa w parafiach? Bo dostaliście nowe parafie, tak?
Tak, ja zostałem skierowany na praktykę diakońską do parafii katedralnej w Kaliszu. W parafii katedralnej będziemy odbywać swoje praktyki już od września. W naszych parafiach będziemy również uczyć w szkole. Na parafii będziemy łącznie 4 dni w tygodniu, poniedziałek, wtorek oraz sobotę i niedzielę. Resztę dni będziemy spędzać w seminarium i tam będziemy kończyć nasze studia teologiczne.
A ty Maciej, gdzie zostałeś skierowany i na jaką parafię? Bo może nie dodałem tego, ale to są już właśnie pierwsze dekrety, czyli pierwsze posłanie wasze. Więc Maciej, powiedz, na jaką parafię zostałeś skierowany, ale też jaki to był czas przyjęcia pierwszego dekretu w ogóle?
Ojejku, to jest trochę tak, że tych niespodzianek podczas święceń było dużo, no bo same święcenia już są przecież ogromnym przeżyciem. A co dalej, gdy jeszcze dostaje się te dekrety i poznaje się tą pierwszą parafię, no bo gdzieś tam człowiek przeczuwa, gdzie to może być, no ale ostatecznie i tak nie wie gdzie, dopóki nie dostanie do ręki tego swojego pierwszego dekretu. Ja idę do parafii Świętej Rodziny w Poznaniu, to jest parafia na osiedlu Kopernika i muszę przyznać, że już rozmawiałem z księdzem proboszczem i naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Oczywiście my też przeżywamy tak samo, jak tu właśnie Adrian wspomniał, te swoje praktyki, też tak po pół tygodnia w seminarium, pół tygodnia w parafii, chociaż to różnie zawsze wygląda w diecezjach, ale akurat w naszych obu jest to tak samo. Ja się bardzo cieszę, nie ukrywam, jest to jakieś nowe wyzwanie. Trochę tak z dreszczykiem emocji człowiek do tego podchodzi, no bo nie zna żadnej parafii innej poza tym tą swoją i ewentualnie jakąś inną, gdzie może jest bardziej zaprzyjaźniony z nią, a tu coś nowego, tym bardziej, że no te parafie w Poznaniu czy w Kaliszu, one są dość duże i też przecież w tych dużych miastach o wiele więcej się dzieje niż w mniejszych, z takich jakich my pochodzimy z Adrianem, więc tym bardziej będzie okazja do tego, żeby się czegoś nowego nauczyć i tak powoli już wchodzić w to życie kapłańskie coraz bardziej.
Dokładnie, no wiadomo, w każdej parafii jest dużo pracy, ale gdzie jest kilkanaście tysięcy ludzi czy kilka tysięcy, jest na pewno to inaczej, gdyż często też jest więcej szkół, więcej jakiejś rzeczywistości się wtedy dzieje i właśnie tam możecie pomagać, bo ten już rodzaj teraz praktyk, to tak naprawdę już idziecie do szkoły jako nauczyciela. To już nie są takie praktyki, jak mieliśmy wcześniej, katechetyczne, gdzie ja opowiadałem niedawno, jak byłem w Wilkowej i w parafii, gdzie tam miałem swoje pierwsze, znaczy drugie już praktyki szkolne, ale pierwsze tako parafialno-katechetyczne. I wtedy to wyglądało tak, że jeszcze nauczyciel u mnie na lekcjach był. A tu już musicie zdać się tylko na samego siebie. Oczywiście na Pana Boga, żeby głosić się młodym Jego, ale już to jest całkowicie inny pułap tej posługi. Ale jeszcze wcześniej wspominałeś, Maciej, że wy pomagacie teraz księżom, biskupom, ale co możecie w ogóle robić na Eucharystii? Jakie wasze jest teraz zadanie? Może Adrian teraz nam coś powie o tym.
Na Eucharystii mamy specjalne funkcje, które właśnie wypełnia diakon. Jedną z nich jest czytanie Ewangelii. Gdy właśnie msza jest z diakonem, to właśnie diakon proklamuje ludowi Ewangelię. Diakon również wypowiada w czasie mszy świętej komendy, takie jak przekażcie sobie znak pokoju, czy idźcie w pokoju Chrystusa. Diakon nalewa również wodę do kielicha z winem, jak również no, posługuje przy kielichu. Diakon jest również już zwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Diakon może również udzielać sakramentu chrztu, może odprowadzać pogrzeb, może błogosławić związek małżeński.
I oczywiście nie dodałeś, że możecie już mówić pierwsze kazania, co już mieliście pewnie okazję gdzieś albo tu na seminarium, albo na jakiejś parafii. No więc teraz Maciej, podziel się, jak to było z tym pierwszym twoim kazaniem, już tak pełnomocnie, prawnie, kiedy trzeba było pierwszy raz stanąć przy ambonie i wygłosić swoje pierwsze kazanie.
nie wiem, czy większego stresu nie było, jak człowiek miał przeczytać Ewangelię, bo to tym bardziej tego nigdy nie robił. A tu już jakieś świadectwo kiedyś człowiek nam przydawał w ramach homilii. Natomiast rzeczywiście jest to ogromne przeżycie, gdy człowiek ma przepowiadać ludziom samego Chrystusa. Jest stres, no to trzeba sobie powiedzieć prosto. Tym bardziej nawet jeśli człowiekowi bardzo zależy na przekazaniu pozytywnych, dobrych wartości płynących z Ewangelii, a chce to robić jak najlepiej. No ja akurat trochę tremy mam i o ile jeszcze w parafii rodzinnej czy w innych parafii to tak na spokojnie to idzie, o tyle w seminarium to myślę, że każdy z nas doskonale o tym wie, że wychodząc i stając przy ambonie, no wszyscy nagle trochę kolana nam wszystkim miękną. I już nie jest tak łatwo jak w rodzinnej parafii czy gdziekolwiek indziej, bo trzeba na każde słowo bardziej uważać wśród znajomych. Ale to jest dobre, bardzo dobre, bo uczymy się pewnej praktyki, bo to nie chodzi tylko o to, żeby technicznie dobrze coś wykonać, no ale przede wszystkim o to, żeby tych ludzi do Pana Boga przyprowadzić przez to, że głosimy tą homilię, że głosimy Jego. To jest też piękne, bo dzięki temu trzeba trochę więcej czasu poświęcić Ewangelii. No bo tak to wiadomo, nie? Codziennie mamy to rozważanie, rozmyślanie, medytujemy to słowo z dnia, ale, no, żeby ale to medytujemy dla siebie. A żeby powiedzieć homilię, którą chcemy powiedzieć do kogoś, dla kogoś, no to jasne, że trzeba trochę więcej czasu poświęcić, żeby coś jeszcze z tej Ewangelii wyciągnąć nie tylko dla siebie, dla swojego życia, ale dla tych ludzi, którym mamy to mówić.
Dokładnie, trzeba tym słowem żyć i dobrze się wgłębić, co wy najlepiej to wiecie. Ale też, tak jak wspomniałeś, śmiech mi się chciało, kiedy powiedziałeś, że najgorzej stanąć przed seminarium, przed naszymi kolegami. Wiadomo, wtedy jest jeszcze większy stres, niby żyjemy razem, ale każdy jest już jakimś, pomału teologiem się staje, każdy jakieś doświadczenie i każdy tylko nieraz patrzy, że o, tu się gdzieś pomylił. Oczywiście w taki zdrowy sposób, ale no wiadomo, jest to cięższy moment do stanięcia. Oczywiście parafii też jest jakieś cudowne, ale częściej mniej się aż możesz tak mocno nie mamy takiego zżycia z ludźmi, bo jeszcze na przykład no nie zapoznaliśmy się tak, jak się z kimś żyje na co dzień. Dobrze, ale chłopacy, jeszcze na koniec może powiedzcie, jak wyglądało w ogóle święcenie wasze, jak je przeżyliście, jakie były wasze doświadczenie z tego dnia, bo na pewno było bardzo wiele emocji. Może dopiero po kilku dniach do was doszło, że jesteście już diakonami. Adrian, jak to było w twoim przypadku?
Pomimo tego, że byłem ceremoniarzem i przygotowałem już niejednokrotnie święcenia swojej posłudze seminaryjnej, to moment, gdy przyszło moje święcenie, był bardzo taki nerwowy i w sumie zapomniałem całego obrzędu i na próbie byłem bardzo zestresowany. Bardzo się lękałem, czy to wszystko, co mam zrobić, wyjdzie. Ale na szczęście z Bożą pomocą udało się przezwyciężyć ten lęk i święcenie przeżyłem w takim właśnie Bożym spokoju. Miałem w sercu właśnie taki Boży pokój. Święcenie diakonatu udzielił nam biskup Łukasz Buzun, biskup pomocniczy naszej diecezji. Razem ze mną był święcony Mateusz Zimorski, który został skierowany do Sanktuarium Narodowego Świętego Józefa jako diakon, tam do pomocy. Była ze mną najbliższa rodzina, byli moi rodzice, byli moi chrześni, znajomi, przyjaciele z czasów szkoły średniej, więc bardzo się cieszę z tego powodu, że byli oni ze mną i mogli razem ze mną przeżywać ten ważny, wyjątkowy dla mnie dzień.
No to tak jak mówi Adrian, to przede wszystkim, że to stres był ogromny. Jeszcze rano, pamiętam, że ktoś się mnie pytał, jak, czy się stresuje, czy denerwuje. Ja mówię, ja już bym chciał, żeby to wszystko już się skończyło. Nie ze względu na jakieś tam negatywne emocje, tylko po prostu tak się człowiek stresował, że latał jeszcze z wieloma rzeczami, że chciałby rzeczywiście już, żeby te święcenia były, bo tak, żeby wejść w nie w takim ogromnym spokoju. No nas dla diecezji poznańskiej było święconych 6. Nas święcił biskup Szymon Stółkowski 2 dni później, czyli w sobotę. I muszę przyznać, że dla mnie święcenia były takim zbiorem niespodzianek, to co powiedziałem. No bo już sam fakt, że mimo że człowiek wie, jak to wszystko przebiega, to pierwszy raz jest na tych święceniach w tej roli, gdzie to mnie święcą, a nie kogoś. Bo tak przez te 5-6 lat w seminarium się obserwowało różne święcenia w różnych miejscach, różnych osób. No a teraz to ja tam się mam położyć, to ja mam włożyć swoje ręce w ręce biskupa, to teraz ja mam być wyświęcony, więc jest to już kompletnie inne przeżycie niż do tej pory. No i kolejną niespodzianką były te dekrety, a już taką dla mnie osobiście ostatnią niespodzianką było to, gdy zobaczyłem moich parafian z parafii rodzinnej po mszy świętej. Tak wychodzę jeszcze trochę w szoku z tej katedry, patrzę, stoi ksiądz proboszcz, moi rodzice, znajomi, rodzina i moi sąsiedzi, w sensie mieszkańcy z mojej miejscowości. I byłem w takim ogromnym szoku, że dla nich to też było tak ważne wydarzenie, że kto mieszkał w Poznaniu, to przyszedł, kto miał trochę dalej, to przyjechał. No to bardzo takie było miłe, bardzo budujące i za to też bardzo dziękowałem na następny dzień w parafii, bo no to tak naprawdę to, co my robimy tu w seminarium, czy to, co robią księża, to doskonale wiemy, że to nie miałoby sensu raz, gdyby nie Pan Bóg, a dwa, gdyby nie ludzie. Więc takie wsparcie jest nam bardzo potrzebne i za nie dziękujemy. A i życzę każdemu, bo to takie chyba ważne by było, żeby też wybrzmiało. Ja się czułem bardzo kochany podczas tych święceń. Miałem takie wrażenie, że naprawdę mimo tego stresu, mimo tego wszystkiego dzieje się coś wielkiego, ale że w tym wszystkim jestem bardzo, bardzo przez Pana Boga kochany i każdemu, obojętnie jakie powołanie wypełnia i kim jest i co robi i ile ma lat, to życzę co dzień takiego poczucia miłości Pana Boga.
No i bardzo pięknie to spuentowałeś, bo myślę, że każdy z nas powinien odczuwać taką miłość Pana Boga i iść tam, gdzie nas posyła, czy to w rodzinie, czy właśnie w kapłaństwie, czy w zakonie. Ale ważne, żeby iść właśnie z Chrystusem i szukać tej miłości w Jego sercu. A tak jak wspomniałeś też, Maciej, każdy z nas jest posłany jako z księży do ludzi, przyszłych księży, do ludzi. I tam będziemy później posługiwać. I dlatego też wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy za każde wsparcie nas, za to, że modlicie się za nas, bo to jest naprawdę najważniejsze, co możecie nam dać. Wielokrotnie to powtarzam, bo nie ma większego dobra, jakie nam możecie ofiarować. I za to jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Dziękujemy, że po raz kolejny z nami byliście, że poświęciliście ten swój cenny czas, aby spotkać się z nami, chociaż w taki sposób, na antenie radia, aby trochę pocieszyć się tym, z czego my się cieszymy, czyli z tych wielkich wydarzeń, jakie dzieją się w naszym życiu, w naszym sercu. I również teraz jeszcze prosimy o modlitwę, szczególnie gdyż za miesiąc niecały już sesja, już coraz bliżej egzaminów, już niektóre pomału zaliczenia się zaczynają, więc polecamy się szczególnie tej intencji w opiece. I jeszcze raz bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami i słyszymy się już w następnym miesiącu. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi. Tyś nas, Mistrzu...
Ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie.
Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi. Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi.